Dobrze, bracia, mamy godzinę 9. Będziemy zaczynać nasze rozważania. Ale zanim zaczniemy, to jak zwykle, jak co roku, mam do Was bardzo dużą prośbę, żebyście na początku najpierw pomodlili się za mnie. Dlatego ja uklęknę teraz i proszę Was, żebyście każdy z Was w ciszy, w swoim sercu pomodlił się za mnie, jak Wam serce podpowiada. Dziękuję Wam. Jak umarł papież Franciszek, to tak przypominałem sobie troszeczkę jego pontyfikat. Mnie bardzo urzekło to, jak miał udzielić pierwszego błogosławieństwa tam z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. To zanim udzielił tego błogosławieństwa Urbi et Orbi, to najpierw też poprosił wiernych o modlitwę. Nie? To jest bardzo ważne, że ta modlitwa wiernych za pasterzy jest bardzo istotna i bardzo pomocna. No i bardzo zależy mi na tym, żeby to wszystko, co tutaj usłyszymy, odbywało się w Duchu Świętym, że właśnie Duch Święty prowadził mnie. Ja oczywiście sobie przygotowałem, ale też zakładam, że Duch Święty może gdzieś w inną stronę poprowadzi w trakcie tego wszystkiego. Oczywiście chcę zacząć od Słowa Bożego, dobrze znanego wszystkim fragmentu z Księgi Rodzaju. Wtedy Pan to sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przeprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta jest dopiero kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta się będzie zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Warto właśnie tą naszą refleksję o seksualności zacząć od samego początku, czyli od stworzenia. Moi drodzy, zastanawiałem się bardzo mocno, czy Wam to mówić, czy nie mówić, ale gdzieś poruszyło mnie bardzo w ostatnim czasie pewien artykuł, ale też do tego artykułu mnie naprowadziło takie myślenie o grzechu pierworodnym i okazuje się, że wielu teologów idzie w tą stronę, żeby troszeczkę, albo mocno przebudować rozumienie grzechu pierworodnego, żeby to pogodzić na przykład ze współczesną nauką. Bo na przykład okazuje się w świetle nauki, no, że cierpienie, tak, w Biblii uważane za skutek grzechu pierworodnego, no było zanim istnieli ludzie na świecie, tak? Zanim istnieli ludzie, no to już dinozaury się zabijały i tak dalej. Wszystkie tam rośliny, zwierzęta umierały, zdychały. I to zło fizyczne, tak? Czyli ten ból, śmierć, one istniały zanim w ogóle istniał człowiek, nie? Jak to pogodzić z tym, że Biblia, Kościół nadal naucza, że cierpienie, śmierć to jest skutek grzechu pierworodnego, nie? Jak pogodzić to z wizją raju chociażby, nie? W którym, jak czytamy, nie było bólu, nie było cierpienia, nie było trudu. Jak to z tym wszystkim pogodzić? Wiecie, sam gdzieś też tak na własną rękę próbowałem to zgłębić, rozważyć. I wiecie, te pierwsze rozdziały Pisma Świętego, to w mojej ocenie i też w ocenie niektórych już teologów coraz więcej, większe jest grono, to nie jest opis historyczny, tylko to jest taki moment, kiedy Pan Bóg programuje człowieka, do czego jest powołany. Nie? Stąd raj to nie jest wydarzenie historyczne. Tak? Nie było tak historycznie, że Adam i Ewa nie cierpieli i tak dalej, że nie było śmierci, że nie było właśnie fizycznego, nie było chorób i tak dalej. Że to wszystko było, ale ten raj to jest wpisany cel Pana Boga w nasze serce. Tak? Raj to jest moment, kiedy Pan Bóg programuje ludzi, do czego są powołani. No a powołani jesteśmy właśnie do nieśmiertelności, tak? Do życia w świecie, w którym nie ma bólu, nie ma cierpienia. Nie? No i teraz mówiłem wczoraj, że jak powstaje zło, dlaczego zło jest takim problemem. No ale zobaczcie, i to jest bardzo ciekawe, że w raju istniało drzewo poznania dobra i zła. Tak? I dopiero kiedy Adam i Ewa zjedli ten owoc, no to właśnie pojawił się grzech. Tak? Czyli do tej pory tak, istniało cierpienie. Może i Adam i Ewa też produkowali cierpienie, bo na przykład zabijali zwierzęta, żeby je zjeść. Tak? Ale nie było to złem moralnym, tak? Bo nie wiedzieli, co jest dobre, co jest złe. Ale wraz ze wzrostem świadomości, tak, że człowiek nauczył się rozpoznawać, co jest dobre, co jest złe, no pojawiło się zło moralne. Oprócz tego zła fizycznego pojawiło się zło moralne. Bo zobaczcie, jest duża różnica, że jak jadę samochodem, tak, i kogoś przypadkiem potrącę i nawet zabiję, no to wiem, że zabicie człowieka jest złem, tak? Wiem, że to jest coś niedobrego. Nie? Małe dzieci potrafią powiedzieć, że zabijanie jest złe. Jak się zapytać dzieci w szkole, jaki jest największy grzech, to jest nie zabijaj, tak? Że zabijanie jest złe. Czyli przypadkiem kogoś potrąciłem, tak? Wyrządziłem zło fizyczne komuś, tak? Ktoś stracił życie przez to, no ale ja nie zrobiłem tego specjalnie. No ale gdybym jechał znów tym samym samochodem, tak? Widzę jakiegoś pijaka na drodze i tak, a tam samochód już jest tak do wymiany, strzelę go, nie? No to już wyrządziłem, oprócz zła fizycznego, wyrządziłem zło moralne, tak? Bo ja to specjalnie zrobiłem. To był mój akt własnej woli. Ja to chciałem zrobić, chociaż wiedziałem, że to jest złe. Nie? I żyjemy w takim świecie, w którym jest wymieszane zło fizyczne z tym złem moralnym. Nie? I my często przypisujemy temu złu fizycznemu, które po prostu jest w tym świecie, że to jest właśnie zło moralne. Nie? My to mieszamy bardzo mocno pojęcia. I jakbyśmy naprawdę sobie tak usiedli i poważnie porozważali na ten temat, tak? Co w moim życiu jest złem fizycznym, czymś, co mnie spotyka z zewnątrz, tak? A ile jest tego zła moralnego, czyli tego zła wynikającego z mojej własnej winy, z mojej własnej chęci czynienia zła, no to się okaże, że tego zła aż tak dużo nie jest, nie? Także tutaj pewne ważne rozróżnienie. I teraz, jak to się stało, że Adam i Ewa właśnie zgrzeszyli, no właśnie wzrost świadomości, tak? Tak jak mówiłem, pies ma mniejszą świadomość niż człowiek, tak? Pies ma jeszcze większą świadomość niż mrówka. Ta świadomość stopniowo rośnie, wzrasta, nie? Kiedy człowiek już mniej więcej wiedział, co jest dobre, co jest zło, no to w pewnym momencie musiało się zrodzić w jakimś jednym człowieku, prawdopodobnie jednym, może nawet więcej było tych ludzi, pojęcie istnienia Pana Boga, nie? Że jest Pan Bóg. Naukowcy twierdzą, że to nie jest raczej możliwe tak, żeby po prostu jest sobie człowiek, tak, już tam jakąś ma rozwiniętą trochę moralność i nagle pstryk, błysk z nieba i człowiek wie, że jest Pan Bóg. Ale wiecie, jakby się tak dobrze przypatrzeć różnym świadectwom nawrócenia, nie? No to są ludzie, którzy żyli totalnie bez Pana Boga, niewychowani na przykład tutaj w naszej kulturze chrześcijańskiej i tak dalej. No i jest taki moment przełomu, że człowiek uświadamia sobie obecność Pana Boga, nie? I to, że to się dzieje bardzo, dość szybko czasem, nie? Więc mogło być tak, że właśnie ten Adam z Ewą mieli właśnie ten przebłysk, nie? Że istnieje Pan Bóg, nie? Już mieli pojęcie mniej więcej, co jest dobre, co jest złe i mieli mniej więcej pojęcie, taki ten przebłysk, kim jest Pan Bóg. Jaki jest ten Pan Bóg, nie? Doskonały, dobry, kochający, wszechmogący, wszechwiedzący, przede wszystkim ta doskonałość Pana Boga, nie? Ona się objawia na tych kartach Pisma, nie? Że wszystko, co stworzy, było dobre. Jest dobry, że jest piękny, że jest kochający. To wszystko czytamy na tych pierwszych kartach Pisma Świętego. I wszystko, cokolwiek Pan Bóg uczyni na tym świecie, jest dobre, nie? Również to, że jest ból, że jest śmierć, że jest pewien trud w życiu, tak? To wszystko jest dobre, tak? Oczywiście nie jest to jeszcze pełną pełnią, tak? Do tej pełni dążymy, do tego, żeby było wszystko doskonałe, tak? Na razie jest dobre, ale dążymy do tego, żeby było doskonałe. A skoro wszystko to, co stworzył Pan Bóg, jest dobre, no to zatem i nasze ciała są dobre, tak? Wraz ze sferą seksualności. Nie? I teraz, moi drodzy, my wychowani właśnie w tej takiej no, katolickiej wierze, no jesteśmy obarczeni dużym błędem. Bardzo często, bardzo wielu kapłanów, katechetów, rodziców popełnia błąd. Bo pierwszy kontakt dziecka z seksualnością, właśnie taką tą głoszoną przez Kościół, to jest gdzieś mniej więcej w trzeciej klasie, kiedy słyszą, że jest takie przykazanie nie cudzołóż, nie? No i tam takie są ogólne stwierdzenia, nie? Ale generalnie, że ludzka seksualność, taki jest przekaz, że ludzka seksualność, ona jest taka niebezpieczna, że trzeba tego unikać, że trzeba tego wystrzegać, nie? Dlaczego do jasnej anielki od najmłodszych lat, tak? Jedyny przekaz, pierwszy przekaz, który słyszy dziecko, jest taki, że seksualność to jest coś, czego trzeba się bać. Nie? Dlaczego my się mamy bać naszej seksualności? Nie? Bo nie cudzołóż, nie oglądaj gołych bab. Nie? No a co robi Adam w raju? Jest stworzona niewiasta i on wpada w zachwyt. Moi drodzy, to jest pierwszy raz, kiedy człowiek wpada w zachwyt. Zobaczył niewiastę, zobaczył kobietę. Czy ona była ubrana? No była naga. Tak? Podziwił jej piękno. Jakie to jest piękne po prostu, nie? Dlaczego my, albo dlaczego nam od najmłodszych lat pakuje się do głowy i do serca, że to jest coś złego, że to jest coś, czego trzeba się bać, nie? Ja dojdę do tego, dlaczego nam się to rozjeżdża, tak? Dlaczego z tego największego daru potrafimy uczynić czasem największe zło, ale no, warto przyjąć na początku, że to jest wszystko dobre, to jest wszystko piękne. I mężczyzna, tak, jest powołany do tego, żeby zachwycać się pięknem. Ja się tak często, naprawdę lubię często się tak modlić, że ja po prostu podziwiam piękno. Ja nic nie mówię, tylko podziwiam piękno. Ja lubię sobie, jak mi się to wcześniej wstanie właśnie wyjść tutaj na pole, popatrzeć na góry, tak, o wschodzie słońca, albo kiedy są takie piękne księżycowe noce, podziwiać piękno, nie? Mnie to tego nauczył ojciec duchowny, kiedy byłem tutaj kiedyś na odpoczynku na Bachledówce. No i poszliśmy w góry, gdzieś tam, żeśmy chyba na jakąś świnicę, żeśmy się wybrali cały dzień drogi. No i ja w tym pośpiechu, w tym zmęczeniu, gdzieś tam nie rozważałem Słowa Bożego. No i się spowiadam ojcu, tak, no byłem w górach, nie rozważałem Słowa Bożego. Mówi, no ale no, w czym problem? Mówi, podziwiałeś piękno stworzenia, tak, karmiłeś się pięknem, które ci Pan Bóg dał. Nie? Tam jest Pan Bóg, w pięknie góry jest Pan Bóg, tak. W pięknie ludzkiego ciała jest Pan Bóg. Chyba już mówiłem tutaj rok temu albo dwa lata temu, jak definiował Jan Paweł II piękno. Czym jest piękno? Powiedział, że piękno to jest dobro zakodowane w materii. Piękno to jest dobro ukryte w materii, nie? Podziwiając piękno, karmię się dobrem tak naprawdę. Kiedy ja to zrozumiałem właśnie, że my jako właśnie, nie wiem, katecheci, kapłani, taki pierwszy przekaz, jaki promujemy dzieciom, to jest taki negatywny, że seksualność jest dobra, że oglądanie czyjejś nagości jest złe. No to wiecie, kiedy się teraz nadarzałem takie okazje, nie prowokuję takiej sytuacji, tak? Staram się gdzieś wychwytywać takie sytuacje, że gdzieś te małe dzieciaki mówią coś o seksie. No to właśnie nie staram się ich straszyć, tak? Że to jest coś złego. Miałem taką nawet, nie wiem, ze dwa tygodnie temu taką fajną sytuację. Chłopaki z drugiej klasy, no tam coś robili w ćwiczeniach, tam tak przysiadłem do nich i tak sobie słucham co gadają. No i jeden coś tam nagle, tak wyrwany z kontekstu powiedział, tak? Seks, nie? No i ja automatycznie, pierwszy odruch to takie przerażenie, Boże, jak on już w drugiej klasie o seksie coś tam, nie? No i ten drugi w ławce, chyba widząc to, że jestem taki przestraszony trochę, on mówi, seks to jest coś złego. Nie? I wtedy mi zaczęło działać myślenie, mówię, nie, tak? Seksualność to jest coś pięknego, to jest coś dobrego, nie? I wierzę i ufam, że ten pierwszy przekaz, który oni dostają ode mnie, to właśnie nie, że to jest jakieś zagrożenie, tak, dla duchowości w ogóle, dla nich, że to jest zagrożenie, tylko że właśnie to jest coś pięknego, coś dobrego. Albo potem, kiedy już nam hormony uderzają do głowy, no to właśnie, tak, zazwyczaj 80 albo 90% rodziców nie mówi tak nam o naszej seksualności, tylko właśnie jak już dostrzegają, nie, że mamy problem z pornografią, z masturbacją, no to nie wolno, grzech, nie, zabronione i ten, nie. Znów pompowanie, ładowanie, takie straszenie nas, nie? Że jeszcze pójdziemy do piekła za to. To jest z jednej strony. A z drugiej strony o seksualności dowiadujemy się od kolegów zazwyczaj w bardzo wulgarny sposób, nie? Bardzo wulgarny sposób. Słuchajcie, ja ostatnio spotkałem w szkole, rozmawiałem z takim chłopakiem, który w wieku 8 lat miał kolegę, który mu pokazał pornografię homoseksualną, nie? I to było na nim wywarło tak silne wrażenie, że on automatycznie od razu, tak, choć był normalny i zdrowy, poczuł pociąg do chłopaków tej samej płci, tak? Czyli dostał w ogóle pierwszy przekaz, najgorszy jaki się tylko da, tak? Dewiację straszną zobaczył, nie? I to w nim gdzieś zakwitło, nie? No a potem gdzieś, kiedy to pokazywał i tak dalej, no wyśmiewany, wytykany palcami, nie? No i jakoś tak rośnie gigantyczna rana, nie? No w jaki sposób my się od kolegów dowiadujemy o naszej seksualności? No w sposób wulgarny, tak? Albo z jakichś tam kabaretów wyśmiewana, nie? Wyśmiewane małżeństwo, wyśmiewana erotyka, tak? Czyli generalnie przekaz od Kościoła, bój się tego, bo to jest coś, co może być twoim zagrożeniem. Przekaz właśnie od rodziców, bój się tego, tak? Pewnie nieraz mieliście też w swoim życiu takie sytuacje, kiedy właśnie was rodzice przyłapali na oglądanie pornografii albo tak dalej, nie? No jaki był przekaz, nie? No, przede wszystkim jest, nie, że tego trzeba się bać, że to jest coś strasznego w ogóle, że to jest straszne zło, nie? No i od kolegów, od naszego środowiska już mamy też zniekształcony, zwulgaryzowany, że tak powiem, obraz seksualności. A cały czas gdzieś jest schowane głęboko, bardzo mocno schowane to piękno, tak? To piękno, które Pan Bóg dał. Ten zachwyt nad pięknem ludzkiego ciała, które On stworzył. Nie? W naszym ciele jest właśnie ukryte piękno, czyli dobro. Nie? W moim ciele jest Pan Bóg chociażby przez to, że ono jest piękne, że moje ciało jest piękne. Czy patrzyłeś na swoje ciało jako takie, które jest piękne? Nie? Czy potrafisz zachwycić się swoim ciałem? Nie? Swoją twarzą, swoją muskulaturą, tak? Swoimi genitaliami. Nie? Czy jesteś w stanie zachwycić się z pięknem swojego ciała? Bardzo wiele osób ma problem z tym, że właśnie nienawidzą siebie za swój wygląd, nie? A kiedy już chodzi w ogóle o sferę seksualną, to już w ogóle, to już jest jazda bez trzymanki. Nie? Kiedy próbowałem jakoś tak sobie umiejscowić seksualność, gdzie ona jest, tak? Czy ona bardziej tyczy się ciała, psychiki, czy duszy, no to wiecie, z radością w sumie odkryłem, że seksualność to nie jest tylko funkcja ciała, nie? To nie jest tylko funkcja ciała, to nie są tylko genitalia, za przeproszeniem, i te popędy wszystkie związane z tym, plus do tego jakieś tam właśnie uczucia, emocje towarzyszące przy zakochaniu, ale tak naprawdę seksualność jest umiejscowiona w tych wszystkich trzech sferach. W ciele, tego najbardziej doświadczamy, tak? W psychice, tego też doświadczamy często, zwłaszcza przy zakochaniu. No i w duchowości, tak? To jest dla nas najmniej oczywiste, ale seksualność ma swój duży obszar też w duchowości, nie? Bardzo często właśnie zapominamy o tym albo nie wiemy o tym, że seksualność służy duchowości, tak? Seksualność pomaga w duchowości i do tego dojdziemy. W Biblii właśnie Żydzi mieli troszeczkę łatwiej, no bo Żydzi nie rozdzielali, że tak powiem, tych różnych sfer ludzkiego bytu. Nie dzielili na właśnie ciało, psychikę i duszę. To dopiero zrobili Grecy. To już właśnie w Nowym Testamencie widać ten podział. Natomiast dla Żydów, tak, człowiek jest całością, tak? Jest po prostu sklejone to wszystko razem, nierozłączone. Czyli psychika, dusza i nasze ciało. To jest wszystko razem sklejone. Wiecie, nawet gdzieś odkryłem, że chyba w tym jesteśmy podobni do Trójcy Świętej, do Pana Boga. No, że mamy takie trzy, jakby można wyodrębnić w nas takie trzy sfery, ale one są ze sobą ściśle połączone, nie? Że tego się nie da rozerwać, nie? Czyli mam w sobie ciało, psychikę i duszę, nie? Można wyodrębnić, że inaczej działa ciało, inaczej działa psychika, inaczej duchowość, ale to wszystko jest jednością, nie? Tak samo jak w Panu Bogu. Są trzy osoby boskie, ale wszyscy tworzą jedność, tak? No brzydko powiem, że te osoby są sklejone, są tak, że się tego nie da rozerwać, nie? Tak samo w nas te trzy wymiary są mocno sklejone, tak, że się tego nie da rozerwać po prostu. No i jeśli mówimy o ciele, no to w Biblii różne są teksty, tak? Jedne są teksty takie, które właśnie widzą w ciele wielkie zagrożenie, że to ciało jest powodem do grzechu. Z drugiej strony są właśnie też takie pochwały ciała. Może zacznę od tego, że święty Paweł często mówi o tym, o różnych uczynkach ciała, tak, które nas prowadzą do zła. Natomiast wiecie, to naprawdę nie jest problem w naszym ciele, tylko to jest problem z tym, jak my to ciało, brzydko mówiąc, używamy. I ksiądz Węgrzyniak fajne takie rozróżnienie wprowadził, tak? Że w mowie o ciele trzeba rozróżnić takie dwie rzeczy. Fenomenologia i metafizyka. Tak? Metafizycznie patrząc na nasze ciało, no to każdy byt jak jest, to znaczy jest dobry. Tak? Znaczy jak mam ciało, jak jest ciało, no to znaczy to jest dobre. No ale fenomenologicznie spojrząc, tak, niektóre rzeczy są dobre, jak ich nie ma. Nie? Czyli wielu chrześcijan, tak, też Kościół często, widząc, co może się stać, co się dzieje, jak człowiek źle używa własnego ciała, stwierdzi, no, że lepiej nie mieć ciała. Tak? Po prostu, że skoro to ciało tak powoduje takie błędy czasem, takie oddalenie od Pana Boga, skoro ciałem grzeszymy, tak? Skoro ciało służy nam do grzechu, no to lepiej, żeby się z tego ciała wyzwolić. I różne były sekty, nawet w kościele katolickim, albo w obrębie kościoła katolickiego, które właśnie miały w swojej doktrynie to, żeby właśnie, że dążeniem chrześcijan jest po prostu wyrwać się z ciała, tak? Żeby się pozbyć tego ciała, żeby wejść na taki poziom duchowy, żeby po prostu stracił kontakt z ciałem. Chociażby manichejczycy, których członkiem sekty był przez wiele lat, był na przykład święty Augustyn. Tak? Oni twierdzili właśnie, że ciało to jest po prostu siedlisko zła. Wiecie, wielu z was wczoraj mówiło, że jest alkoholikami. Nie? Wiecie, alkohol sam w sobie, że istnieje, no to nie jest zły, tak? Bo istnieje, tak? Jest dobry. Cokolwiek istnieje na tym świecie, jest dobre. Tak? Wiele roślin, zbóż na przykład ozimych, no nie zamarzają w zimę dlatego, że mają w sobie alkohol, nie? No ale wiecie, mieliście pewnie raz w życiu sytuację, kiedy się przyszli schlani do domu, nie? Kiedy przyszli się napróci. No i wiecie, żona nie mówiła wam, słuchaj mężu, alkohol jest obiektywnie dobry, ale ty subiektywnie go używasz, tak? No tylko cię po prostu zrypała, nie? I moi drodzy, możemy to przełożyć na nasze ciało, tak? Kiedy właśnie grzeszymy ciałem, kiedy grzeszymy w sferze seksualnej, no to i towarzyszą zazwyczaj temu emocje, tak? Bo prawie zawsze towarzyszą temu silne emocje, uczucia, no to my nie myślimy, nie? Że słuchaj, Sylwek, seksualność obiektywnie jest dobra, ale ty subiektywnie źle używasz, nie? Tylko po prostu się rypie za to, że może kurka znowu w masturbację wpadła na przykład, nie? Ale warto wprowadzić takie rozróżnienie, bo ono naprawdę no działa i jest bardzo ważne. Ksiądz Węgrzyniak jeszcze a propos tego podał taki fajny przykład, że kiedyś głosił konferencję o pieniądzach i mówił o tym, że pieniądze są dobre. W ogóle ksiądz Węgrzyniak jest autorem takiego świetnego zdania, że wszystkie trzy rzeczy, które uważamy za najgorsze na tym świecie, czyli seks, władza i pieniądze, tak? To były trzy najlepsze rzeczy, które w ogóle istniały od początku, nie? No bo jakbyśmy wzięli na przykład ten świat materialny, no to Pan Bóg powierzył ludziom świat materialny, tak? No i mówił tam konferencji, całe rekolekcje na temat tego, że pieniądze są dobre. No i jakaś pobożna niewiasta po jednej z konferencji nie wytrzymała, podeszła do niego i mówiła, jak ksiądz może mówić, że pieniądze są dobre, skoro Jan Paweł II powiedział, że pieniądze to jest brudne łajno. Mówi, tak? Mówi, to dlaczego jak zbiera kościelny tace w kościele, nie mówi Bóg zapłać za łajno, tak? No mówi Bóg zapłać, tak? To jest dobre, nie? Bo na przykład jak ksiądz na ogłoszeniach parafialnych mówi, będziemy ogłaszać zbiórkę łajna na pomoc ludziom na misjach, tak? No sami czujecie, że jest ta różnica, tak? Między właśnie tym, że coś jest po prostu obiektywnie dobre, bo istnieje, i subiektywnym właśnie naszym złym wykorzystaniem tego dobra, nie? Jeżeli chodzi o sferę seksualności, to naprawdę mamy przede wszystkim doświadczenie tego, że ludzie źle ją wykorzystują, więc po prostu całą seksualność znieść do kosza, tak? Najlepiej się jej pozbyć, nie? Natomiast tutaj dojdziemy do rzeczy, że właśnie to nie jest problem, tak, odciąć się od seksualności, stłumić ją, zgasić sobie, tylko właśnie cała sztuka i rozwój duchowy polega na tym, żeby ją rozpalić, tak? Żeby ją wznieść na poziom duchowy. Żeby właśnie tą energię, którą mamy, nie stłumić, nie zagasić, tylko po prostu wykorzystać dla dobra, tak? Dla swojego rozwoju duchowego. Dlatego, żeby dawać życie w tym świecie. tutaj dochodzimy, przepraszam, ja będę tutaj się powtarzał często i mam to dość tak chaotycznie jakoś tutaj popisane. Pewne rzeczy będą się gdzieś tam zazębiać albo powtarzać. No, popędy, tak? Popęd seksualny jest genialny w nas, nie? No, gdybyśmy nie mieli popędu seksualnego, no to byśmy nie ganiali się za dziewczynami, tak? Mam wrażenie, że chyba w tych czasach jakoś ten popęd ginie w młodych ludziach, no bo właśnie mamy dostęp do pornografii i tak dalej. Możemy się sami zaspokoić i dzieciaki, młodzież nie wykorzystują tej siły popędu do budowania relacji, nie? Nie potrafią kompletnie budować relacji, no ponieważ ten popęd jest wykorzystywany właśnie no tak egoistycznie bardzo, nie? W takim zamknięciu ze sobą. Przypomnijcie sobie może te momenty z waszego życia, nie? Jak żeście w młodości zobaczyli jakąś piękną kobietę, nie? Ile żeście byli w stanie dla niej zrobić, nie? Ile żeście kasy wydali, żeby jej prezenty kupować, nie? No to wszystko wynikało z tego, że miałeś popęd po prostu, nie? Że miałeś, no właśnie, może nie tyle pożądliwość, co właśnie pociąg seksualny, tak? To piękno, które zauważyłeś, ono cię po prostu popychało do robienia czegoś, do wchodzenia w relacje, tak? Do wejścia w przygodę, nie? Niesamowitą. I tutaj jeden z księży, którego słuchałem, właśnie mówił o tym, że jeśli my się kierujemy samą tylko seksualnością, samym tylko popędem, właśnie oderwanym od życia duchowego, od duchowości, no to te popędy stają się jak bomba atomowa, nie? To wybucha po prostu, nie? I niszczy nas i innych wkoło, nie? Jeśli patrzymy na siebie na przykład tylko w kategorii ciała, nie? Dużo osób na tym świecie patrzy na siebie tylko w kategorii ciała, nie? Zazwyczaj to mają osoby, które gdzieś uważają się za ateistów, nie? Że tylko po prostu ciało, nie? Ewentualnie psychika, bo często do psychoterapeuty chodzą. Natomiast właśnie jeśli patrzymy na siebie jako taką jedność, tak? Cielesną, psychiczną, duchową, nie? No to właśnie, kiedy właśnie rozwijam się duchowo, tak? To moja seksualność też się rozwija w stronę miłości, ku miłości. Natomiast jeżeli się nie rozwijam duchowo, no to po prostu ta seksualność eksploduje, nie? Ona mnie zniszczy. Oczywiście, no w tej sferze mamy dużo właśnie lęku, stresu, zranień, krzywd, nie? W tej sferze też jesteśmy ranieni, chociażby tym, że pierwszy przekaz, jaki słyszymy w kościele, na katechezie od rodziców, jest negatywny, nie? Że to jest coś złego, że się tego trzeba bać. Nie? Albo jak chłopak jeździ do dziewczyny, tak? No to, że pewnie przyjdzie za chwilę dziewczyna z brzuchem, nie? Spotyka się takie sytuacje. Nasza seksualność wynika z naszej cielesności, nie? Aniołowie na przykład nie mają płci, nie? Nie są istotami seksualnymi. W ogóle kiedyś wpadłem naprawdę w taki niesamowity zachwyt, że jak to jest możliwe, nie? Że każde życie, czy pies, czy mrówka, czy nawet jakiś kwiatek, nie? Że każde życie po prostu chce trwać. Nie, że jak się pojawia zagrożenie życia dla rośliny, dla zwierzęcia czy dla człowieka, to się przed tym broni. Nie? Dlaczego życie chce istnieć? Dlaczego życie chce trwać? Ale to jest jeszcze nie koniec. Nie? Dlaczego życie ma taką funkcję rozmnażania się? Nie? Dlaczego życie się pomnaża? To jest niesamowite po prostu gdzieś wpisane w naturę życia, że ono chce trwać, tak, że ono zwłaszcza w sytuacji zagrożenia to się pojawia, że ono się broni przed śmiercią, przed zniszczeniem, no i że ono po prostu chce się pomnażać. Życie chce się pomnażać, życie chce się dzielić. Nie? Fajnie też ksiądz Marek Dziewiecki powiedział, dlaczego są płci, tak? Dlaczego mamy dwie płci. Bóg jest pełnią, tak? Bóg jest pełnią, dlatego nie ma płci, tak? Ale człowiek nie jest pełnią, tak? Nie jesteśmy jeszcze właśnie pełnią człowieczeństwa. Dążymy do tej pełni, tak jak mówiłem na początku, tak? Dążenie do pełni jest wpisane w naszą naturę, jest to zakodowane w naszej naturze. Dlatego są dwie płci właśnie, żebyśmy dochodzili do pełni, tak? Żeby w spotkaniu z przeciwną płcią, w spotkaniu z niewiastą dążyli bardziej, lepiej w stronę pełni, tak? Ale przede wszystkim to, że ja jestem mężczyzną i moja żona na przykład jest kobietą, tak? Uświadamia mi, że ja nie jestem pełnią, tak? Że mi w życiu czegoś brakuje. Jak jest powiedziane pięknie też w Księdze Rodzaju, nie jest dobrze, aby mężczyzna pozostał sam. Nie? Nie jest dobrze, żebyś był sam, żebyś nie był pełny. Jeszcze taka ciekawostka właśnie, bo to różnice, tak, to nie są tylko fizyczne w ciele, w wyglądzie, tylko też na przykład te różnice płci są na, też w budowie mózgu chociażby samego, tak? Ksiądz Dziewiecki mówi tak, on, czyli mężczyzna, albo myśli, albo przeżywa, nie? Doświadczacie tego na pewno, tak? Jak coś stanie się, nie wiem, takiego bardzo emocjonalnego, tak? Wyłączamy myślenie, nie? Ale jak myślimy, to potrafimy po prostu odciąć wszystkie uczucia, emocje, tak? Potrafimy się odłączyć całkowicie od otoczenia, nie? Czyli on albo myśli, albo przeżywa. A kobieta, tak? Ma więcej połączeń między obiema półkulami, tak? Bo jedna półkula jest odpowiedzialna za myślenie, a druga za przeżywanie. Kobiety mają więcej tych połączeń neuronalnych, tak? I właśnie kobieta potrafi jednocześnie myśleć i jednocześnie przeżywać, nie? Jak jest największym dolem emocjonalnym, to jeszcze myśli, nie? Kobieta, jak jest największym dolem emocjonalnym, to jeszcze myśli, nie? I wiecie, chyba albo na pewno to się przekłada na przykład na liczby samobójstw, nie? Że jak człowiek wpadnie w takiego, mężczyzna wpadnie w takiego gigantycznego doła, no to przestaje na tyle myśleć, że po prostu tak w pewnym momencie dochodzi do tego, że popełnia samobójstwo, nie? A kobieta, choć była w nie wiadomo jak głębokim dole, no to ona jeszcze ma kontakt z rozumem ciągle, nie? No. Ale mężczyzna, jak wpadnie w emocje, to jest koniec myślenia, nie? To jest koniec myślenia. Ale znów, jak wejdziemy w tryb myślenia, to po prostu potrafimy o wiele głębiej, tak, wejść w to myślenie niż kobiety, nie? No bo kobiety w myśleniu, kiedy myślą, no to cały czas mają podłączenie do emocji, tak? Dobrze. I teraz chciałbym dojść do takiego pięknego momentu. To wyrosło na podstawie tego, że słuchałem dużo seksuologów różnych, katolickich. Jest też dużo seksuologów niekatolickich, seksuologów, którzy no, rozmijają się z dużymi faktami naukowymi i którzy proponują ludziom po prostu złe rozwiązania. Ale jest też dużo naprawdę świetnych seksuologów katolickich. Ponadto jest pewna rzecz, którą odkryłem w nauczaniu Jana Pawła II. Ona jest genialna. Jeżeli mówimy, że seksualność, przepraszam, jeżeli seksualność jest gdzieś umiejscowiona też w naszej sferze duchowej, no to Jan Paweł II i właśnie niektórzy seksuolodzy katolicy uważają, że jest bardzo duże podobieństwo między Eucharystią a współżyciem małżeńskim. Jedna taka pani seksuolog mówiła, że nie bez powodu, tak, najpierw we mszy świętej jest liturgia słowa, nie, kiedy ja słucham Boga, a potem jest komunia. Nie? Dlaczego nie jest na odwrót, że najpierw jest komunia, a potem słucham Boga? Nie? I ona mówi tak samo o małżeństwie. Najpierw powinna być liturgia słowa, czyli wzajemne słuchanie się, wyrażanie swoich potrzeb, wyrażanie swoich wątpliwości, również i przede wszystkim w sferze seksualnej. Nie? Działanie na domysłach no, nie prowadzi w dobrą stronę, tak? Sprawia, że się gdzieś tam wzajemnie rozjeżdżamy. Czyli najpierw liturgia słowa, o tym pewnie jeszcze Krzysiek więcej powie, czyli najpierw wzajemne mówienie i słuchanie się. Nie? No i teraz mi wielu pewnie powie, albo pomyśli sobie, no ale z moją żoną to się nie da, nie? Porozmawiać, nie? Ale no, chociaż ty próbuj, tak? Próbuj. Pamiętajcie, że otwartość rodzi otwartość, nie? Nie masz prawa ani obowiązku żądać od swojej żony, żeby ona była otwarta, nie? Żeby jej się łatwo mówiło na przykład na temat jej potrzeb seksualnych. Ale możesz ty spróbować, tak? Możesz ty zacząć mówić o swoich potrzebach i zobaczysz, że ona może nie od razu, a po jakimś czasie się otworzy, nie? Żeby było wzajemne słuchanie się, tak? Nie przesłuchanie, tak? Nie słuchanie z myślą, a co ona tam znowu po prostu, nie? Już wiem, już zaczęła zdanie, to już wiem jak skończy, tak? Tylko właśnie słuchanie, nie? Jakie są jej potrzeby? Albo wyrażanie swoich potrzeb, swoich uczuć. Nie? Czyli najpierw mamy liturgię słowa, a potem dochodzimy do liturgii eucharystycznej, czyli do komunii. Tak, do komunii, czyli do zjednoczenia. Jan Paweł II mówił o czymś takim, że ciało jest, albo inaczej, za pomocą ciała wyrażamy miłość. Tak? Wyrażamy miłość. I jaka jest, aha, i że nasze ciało też służy po to, żeby wyrażać miłość Boga. Jaka jest ta miłość Pana Boga? Miłość Boża jest wolna, całkowita, wierna i płodna. Nie? Czyli jeżeli współżyję z kobietą, to tak naprawdę wyrażam miłość Boga. Ale jeżeli właśnie ta miłość w tym współżyciu jest wolna, całkowita, wierna i płodna. Taka jest miłość Pana Boga, takie ma cechy. I właśnie nasze ciało z tą sferą seksualną wyraża, nie, tą jedność Boga. No zobaczcie, nie? W komunii świętej przyjmujemy do siebie ciało Boga, tak? Kobieta przyjmuje we współżyciu, tak, moje ciało, nie? Zobaczcie, jest bardzo podobne, nie? Między właśnie komunią świętą a współżyciem, nie? Możemy powiedzieć, że seksualność, akt małżeński, no to jest obraz komunii świętej. Obraz komunii świętej. Nie bez powodu wiele proroków, kiedy wytykało błędy Izraela, że się pogubili, że zaczęli oddawać cześć bożkom, no to porównywali naród wybrany właśnie do nierządnicy. Tak? Do nierządnicy. Albo wiele jest takich porównań też w Starym Testamencie właśnie do miłości Boga i narodu wybranego jako do miłości małżeńskiej, do miłości oblubieńczej. Oblubieńczej, nie? Jest przepiękna księga w Starym Testamencie. To jest Pieśń nad Pieśniami, tak? To jest erotyk po prostu, nie? To jest jedna wielka pieśń i zachwyt nad ludzką erotyką. Nie? Że ona jest piękna, że ona jest dobra. Nie? Jak już przy tym jestem temacie, tak, to wiecie, że albo nie wiecie, że człowiek, który współżyje, tak, ma dużo z tego korzyści. Ma dużo z tego korzyści. I to mamy korzyści cielesne, psychiczne i duchowe oczywiście, nie? Na przykład korzyści cielesne. Wzmacnia zdrowie serca. Nie? Jak chcesz mieć zdrowe serce, proszę bardzo, współżyj, nie? Jak chcesz mieć mniej stresu, proszę bardzo, współżycie zmniejsza stres. Nie? Jak chcesz lepiej spać, proszę bardzo, współżycie poprawia sen. Czasami może wspierać odporność, tak? Rozluźnia mięśnie i zmniejsza napięcie w ciele. Korzyści psychiczne. Buduje poczucie bliskości i więzi. Jedna pani seksuolog mówiła o tym, że jak kobieta z mężczyzną współczuje, to w ich mózgu zachodzą, rodzą się nowe połączenia neuronalne i one są po prostu, one nie da się ich wymazać po prostu do końca życia, tak? I w ogóle inaczej to kobieta będzie się przeżywała, inaczej mężczyzna, tak? My jakoś jesteśmy jednak bardziej skłonni do tego, żeby to wymazać z pamięci, kobieta nie. Kobieta zawsze będzie emocjonalnie bardzo silnie związana z tym mężczyzną, z którym pierwszym współżyła, tak? To pierwsze współżycie będzie dla niej wiązało się z tym, że ona się bardzo mocno do tego przywiąże, do tego mężczyzny, tak? I tego się z jej, tak? I też z głowy mężczyzny nie da wymazać po prostu, nie? Czyli buduje więź, nie? Do tego stopnia, że aż fizycznie w mózgu po prostu tam są nowe i dużo nowych połączeń neuronalnych, tak? Poprawia nastrój, tak? Wzmacnia zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ten seks naprawdę jest dobry, piękny, no to obydwoje, tak, małżonkowie czują się bezpieczni. Człowiek zmniejsza się uczucie samotności. Ta bliskość fizyczna, cielesna, no sprawia, że człowiek nie czuje się samotny, nie? No i pogłębia miłość i przywiązanie, to co mówiłem, nie? Pogłębia. Zobaczcie, że najpierw też w takich ludzkich relacjach, nie? Jest ta liturgia, najpierw zachwyt, jakie zakochanie, jest zachwyt, potem jest po prostu ten wiele godzin rozmowy, tak? Liturgia słowa, no a potem wchodzimy coraz głębiej, tak? Aż właśnie do fizycznego, do cielesnego zbliżenia. Jak ktoś z Was przeżył takie silne nawrócenie, takie nagłe, no to możecie potwierdzić albo zaprzeczyć, że jest też taki moment w nawróceniu, takim nagłym, że człowiek zachwyca się Panem Bogiem, nie? Że człowiek po prostu wpada za chwyt, ale ten Pan Bóg to w ogóle jest gość, nie? Ale on jest niesamowity. W ogóle jest. A potem jak człowiek po tym zachwycie jakoś ma takie pragnienie nawiązać z nim kontakt, nie? Chce z nim rozmawiać. No i to prowadzi do komunii. Nie? Do komunii. Czyli do zjednoczenia. Że ja już nie widzę Pana Boga gdzieś na zewnątrz, tylko postrzegam, widzę Go w sobie. Święty Paweł często porównuje miłość małżeńską do miłości Chrystusa i Kościoła. Nie? Tak jak to często jest w tych tekstach przy zawarciu zakrętu małżeństwa, tak? Mężowie, miłujcie żony tak jak Chrystus umiłował Kościół. Nie? Miłość małżeńska jest obrazem miłości Boga do Kościoła. Ale też świętemu Pawłowi zawdzięczamy takie piękne zdanie, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, tak? Czyli Pan Bóg nie mieszka gdzieś tam na chmurach, w jakimś bliżej nieokreślonym miejscu, tak? Nie jest tylko ograniczony tą malutką puszką, która jest za moimi plecami, czyli tabernakulum. Tabernakulum to jest w ogóle wymysł średniowieczny. Na początku nie było tabernakulów, tak? Tylko pierwsi chrześcijanie byli głęboko przekonani, że miejscem obecności, miejscem przebywania Boga jest ludzkie serce, jest ludzkie wnętrze, nie? Przez to, że Kościół zrobił tabernakula, ja nie mam nic naprawdę do kultu Eucharystii, tak? Żebyście mnie nie zrozumieli teraz, że ja chcę wyrzucić tabernakulum z Kościoła, tak? Ale no, niestety za tymi tabernakulami poszło też takie skrzywienie myślenia, że Bóg to po prostu siedzi zamknięty w tabernakulum, On jest tutaj, nie? Jak przychodzę do Kościoła na mszę świętą, to mam z Nim kontakt, ale jak wychodzę już poza bramy Kościoła, no to już Go nie ma, nie? To jest kardynalny błąd, nie? Bo jakbym przyjął komunię świętą, tak? No to On mieszka tutaj, On jest we mnie. W moim ciele mieszka Bóg. I naprawdę jak się ludzie rozwijają duchowo, tak? To w pierwszej kolejności tutaj, gdzieś głęboko w sercu, odkrywają swoje prawdziwe ja, tak? Odkrywają różne zakłamania, które produkuje nasz mózg, nasza głowa, nie? To, co no my tutaj w naszej wspólnocie, ale też chyba dzięki diakonowi Marcinowi Gajdzie, właśnie nazywamy ego, nie? To ja gdzieś siedzi tutaj, nie? Ale jest blokowane albo katowane przez tutaj to oprogramowanie naszej głowie, nie? Oprogramowanie, które produkujemy, generujemy sobie sami, albo oprogramowanie, które właśnie wgrało nasze otoczenie. Nie? Duży też temat. Nie? Ale kiedy już człowiek odkryje tutaj swoje prawdziwe ja, to zobaczy, że w duszy mamy pewne warstwy. Nie? I że w tej najgłębszej warstwie mojej duszy, gdzieś tam najgłębiej, jest On. Że On tam mieszka, że Bóg tam mieszka. Nie? W moim ciele. Tak? W moim ciele. Bo dusza jest częścią ciała. Częścią mnie. Więc dlatego ciału należy się tak wielki, tak gigantyczny szacunek. Ponieważ tutaj mieszka Bóg. W nim, w moim ciele mieszka Bóg. W ciele drugiej osoby mieszka Bóg. Mamy też korzyści duchowe ze współżycia. Znaczy właśnie jedność małżonków. Tak? Że tworzymy jedność. Że jednak mi, jako mężczyźnie, brakuje czegoś do pełni. Nie? Że potrzebuję tej drugiej połowy. I cementuje tą jedność, tak? Cementuje tą jedność. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, czy jak na jakichś kursach przedmałżeńskich słyszeli, ale przysięga małżeńska, tak? To nie jest wszystko, tak? Kiedy mąż i żona powiedzą sobie tak na ślubnym kobiercu, to jeszcze nie jest w pełni zawarty, że tak powiem, związek małżeński, tak? Do pełni, do przypieczętowania tego związku małżeńskiego potrzebne jest współżycie. I to naucza Kościół, nie? Że małżeństwo musi być dopełnione. Tak, dopełnione. Jeżeli małżeństwo było niedopełnione, tak, chociaż było zawarte na ślubnym kobiercu i tak dalej, z różnych powodów. Jeżeli nie było dopełnione, że nie było tego współżycia, nie było tej nocy poślubnej, można wnioskować o stwierdzenie ważności małżeństwa. Nie? Na przykład zdarzają się takie sytuacje, słuchajcie, że tutaj kobieta zawiera tak, toby na całą, aż do śmierci, że ci nie odpuszcza do śmierci, nie? No i potem powie, ja nie chcę z tobą współżyć, nie? I czy takie małżeństwo jest ważne, ważnie zawarte? Kościół mówi, no nie, tak? No nie. Dojdę jeszcze do tego na pewno w drugiej konferencji, ale święty Jan Paweł II właśnie mówi o tym, właśnie, że jak człowiek rozwija się duchowo, no to właśnie rośnie w nim ten szacunek do ciała. Święty Paweł głosił, że wolą Boga jest, aby każdy chrześcijanin umiał utrzymywać własne ciało w świętości i czci. Bardziej, aniżeli wstrzemięźliwością bądź pościągliwością, pobożność jest głębokim szacunkiem do wszystkiego, co święte, włączając w to ciało. Nie? Czyli jeśli mam w efekcie rozwoju swojego duchowego cnotę pobożności, to wzrasta dla mnie szacunek do tego, co święte, tak? My zazwyczaj kojarzymy pobożność właśnie z tym, że ja szanuję Eucharystię, szanuję kapłanów, miejsca święte, że szanuję. No ale miejscem świętym jest też moje ciało, ciało drugiej osoby, nie? Więc jeżeli rozwijam się duchowo, automatycznie, tak? Ja nawet nie muszę tym jakoś sterować, kierować. To się automatycznie dzieje, że wzrasta we mnie szacunek do ciała. Nie jako miejsca świętego, jako do rzeczywistości świętej. Dzięki darowi pobożności człowiek w obliczu pokus uświadamia sobie, że pożądliwe dogadzanie sobie albo pruderyjne represjonowanie są jedynymi opcjami, jakie ma do wyboru. Można docenić dobroć ciała i zamiast jedynie powstrzymywać swoje popędy i pragnienia, wznieść je ku niebu. Tak? Moi drodzy, to w następnej konferencji powiem wam, że czystość nie jest tylko czymś, do czego powołani są na przykład kapłani albo siostry zakonne, ale czystość, jeżeli ktoś się rozwija duchowo, pojawia się u wszystkich, tak? Również u małżonków. Bo czystość to nie jest niepatrzenie na nagą kobietę, albo czystość to nie jest unikanie współżycia, tak? Tylko czystość to jest właśnie spojrzenie. Błogosławień czystego serca, albo oni Boga oglądać będą. Jeżeli właśnie rozwijam sobie ten, znaczy jeżeli rozwijam się duchowo, tak, to nie będzie tak, że ja po prostu wygaszę w sobie pożądliwość, nie? Że wygaśnie we mnie pożądliwość, że wygasną we mnie popędy seksualne, nie? Ale że ja właśnie wzniosę je na poziom duchowy. Tak? Fajnie Krzysiek to tłumaczył tak obrazowo, nie? Że tutaj w głowie jest pycha, nie? No i żeby się pozbyć pychy, trzeba ją zniżyć tutaj, do poziomu serca, nie? No a tutaj w genitaliach mamy pokorę, nie? No i trzeba ją też przenieść na poziom serca, tak? Wszystko ma się spotkać w sercu, tak? Wszystko ma się spotkać w sercu, nie? Czyli głowa ma zjechać na poziom serca, a seksualność właśnie nie ma nas ciągnąć w dół, tak? I wyjściem albo kresem rozwoju duchowego nie jest po prostu kastracja, że tak powiem, tak? Tylko właśnie wzniesienie tego wszystkiego, tej całej sfery na poziom duchowy, tak? Żeby to się, te dwie rzeczywistości spotkały w sercu tutaj, żeby się to spotkało, nie? A o tym powiem dalej. Jaka jest droga do tego, do czystości. Że to nie jest też tak hop-siup, że człowiek wszystko już ma na poziomie serca. To może na ten moment tyle, wystarczy. Amen. Krzyśku, zrobimy przerwę krótką?
Tak, spokojnie.
Żeby przetrawić te treści duchowe.
O której tak 15 po 3? Czy jakoś, czy więcej?
Nie, chyba nie.
To 15 po
15 po 10. Widzimy się tutaj, potem jest świadectwo Krzysztofa.